Z nami jest już dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były minister zdrowia. Dzień dobry.
Wiceminister, dzień dobry.
Wiceminister, minister, na pewno osoba, która zna się na rozwoju epidemii, o tym porozmawiamy, a chodzi o scenariusz kolejnego lockdownu, nazywanego oficjalnie narodową kwarantanną. Mówi się, że według skomplikowanych wyliczeń, jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni utrzyma się ponad 25, a blisko 30 tysięcy przypadków dziennie, to taka narodowa kwarantanna, taki lockdown nam grozi.
No niestety nie znam źródeł tych skomplikowanych wyliczeń. Zeznania rządzących się wzajemnie wykluczają, nieraz co do źródeł i technologii obliczania, więc ja bym poprosił, żebym miał gwarancję, że jest na czym się opierać, o informację, kto zarządza prognozowaniem, kto podaje i autoryzuje swoim nazwiskiem i z instytucją prognozy pana premiera. Do tej pory jest żałosna sytuacja, okazuje się, że Amator jest źródłem informacji dla ośrodka, który na przykład oddala naprawdę mocno uzasadnione podejrzenie, że krzyczenie ludziom w twarz na rozmaitych manifestacjach, wiadomo o czym mówię, nie przynosi żadnego zagrożenia. To jest kompromitujące dla państwa polskiego, więc ja poproszę naprzód o wyliczenie, chociażby na tym stopniu dokładności czy solidności, jak to czynią Brytyjczycy, którzy swojemu GUS-owi zadali takie zadanie. Wszystko jest do sprawdzenia w internecie. Można zobaczyć, że od dłuższego czasu publikowane informacje w sprawie takiej podstawowej, co który Brytyjczyk jest zakażony wirusem wywołującym chorobę koronawirusową. I okazuje się, że od początków października do końca października z 251 osoby na 500 na 250 osób doszło do 1%, czyli 1 na 100 osób. Ja poproszę też, żeby informacje, które są rozsiewane przez TVP Info, na które płacimy wszyscy podatki i też przecież abonament, nie informowały bez odpowiedzialnie o tym, że na przykład tuż przed wybuchem manifestacji ulicznych zakażony był jeden Polak na 250. Mało tego, Brytyjczycy podają to w stosunku do swoich tych krajów składających się na Wielką Brytanię, czyli na Anglię, Walię i Północną Irlandię, i też z tą szczegółowością powinniśmy mieć opracowania naprawdę autoryzowane przez kogoś, kto wie, o czym mówi. Więc jeżeli już będziemy mieć te oszacowania dobrze przygotowane, uzasadnione i wyliczone, możemy dyskutować na temat zaostrzenia kryteriów walki z zarazą.
Wspomniał pan o brytyjskich badaniach. Swego czasu Brytyjczycy przeprowadzili takie badania na temat masowych spotkań. Akurat to były badania na stadionie. I wyszło, że nawet siedząc obok siebie, ludzie na stadionie się nie zarażają wzajemnie. Z tą różnicą, że w tym badaniu wszyscy mieli maseczkę z filtrem N95. Dlaczego w Polsce nie robi się badań?
No właśnie to też mnie zadziwia. Muszę powiedzieć, że informacja taka szczątkowa zupełnie gdzieś tam przeleciała zupełnie przez media, że 8% osób ulega zakażeniu w zakładach opieki zdrowotnej, no powinna być szerzej omawiana moim zdaniem. Trzeba badać, pytać ludzi, tak jak zawsze to było w inspekcji sanitarnej czy w sanepidzie, że do każdej choroby zakaźnej, niebezpiecznej był specjalny formularz. Nasz przedstawiciel działu epidemiologii szedł na spotkanie z mieszkańcami tego mieszkania, czy zbierał wywiad przy łóżku szpitalnym i się dowiadywał wszystkich detali, jak mogło dojść do zakażenia. Nie po to, żeby nasycić swoją ciekawość, ale po to, żeby zwalczać poszczególne epidemie, z którymi mieliśmy w naszej ojczyźnie do czynienia. A teraz ja bym też poprosił o taki formularz, wyniki z tego formularza. Przecież sprawa już idzie w tysiące, no setki tysięcy ludzi jest na kwarantannie. Czy to nie jest dowód na to, że jest bardzo poważna rzecz, którą można w epoce pełnej informatyzacji tej sytuacji, gdzie wywiad epidemiologiczny może być rejestrowany nawet na komórce przecież i przekazywany do centrali po to, żeby potem zbić dane ogólnopolskie i mieć efekty takie, że wiemy, że ktoś uczestniczył w manifestacji, ktoś był w przychodni, ktoś gość spotkał się na imieninach u cioci i dlatego się zaraził.
Zostawmy te przypadki i przejdźmy do podstawowych przypadków. No. Dostajemy wiele maili od słuchaczy, w których to piszą, że na przykład zarażony mąż dostał kwarantannę, ale sanepid dopiero po 6-7 dniach odezwał się do niego zapytać, czy pan z kimś mieszka. No okazuje się, że tak i te osoby nie były wysłane na kwarantannę, więc teoretycznie mogły rozsiewać przez te kilka dni zarazę. Gdzie tu jest problem?
Po raz tysięczny przypominam, że sanepid został zamorzony głodem, został sparaliżowany polityką poszczególnych rządów. Jeden po drugim oddalał odpowiedzialność państwa polskiego za bezpieczeństwo przeciwepidemiczne. Mianowano ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z inspekcją sanitarną, ani po kwalifikacjach zawodowych, ani po doświadczeniu, nie mieli żadnego w związku z sanepidem. W związku z powyższym teraz zbieramy ciężkie żniwo i anonimizacji, i paraliżu. Natomiast co zrobić w takim razie? No bo przecież nie możemy biedolić wyłącznie. Ja proponuję, żeby każdy sobie kupił pulsoksymetr, czyli to, co pokazuje nam natlenienie krwi i w związku z powyższym, jeżeli dojdzie do krytycznej sytuacji, że pulsoksymetr pokaże z błędem 2%, trzeba powiedzieć, że spada to poniżej 95% natlenienie, to wzywać natychmiast pogotowie. Liczyć na to, że system, który jest tak ogromnie obciążony, to jest przepracowany zupełnie, gdzie ludzie się słaniają ubrani w te kosmiczne stroje w zakładach opieki zdrowotnej naprawdę resztką sił. To ten system nie da rady sobie z każdym detalem. W związku z powyższym należy wziąć sprawę w swoje ręce. No niestety to kosztuje, bo teraz są te chińskie sprowadzane za 2 tygodnie po 30 zł, ale być może jakiś polski producent wreszcie ruszy po rozum do głowy i uruchomi sam produkcję. To nie jest zbyt skomplikowane.
Mówił pan o 2% błędu, jeżeli chodzi o pulsoksymetry, a w takim razie jaki jest błąd przy testach, na przykład PCR, testach na koronawirus?
Testy PCR to już inna historia, natomiast teraz weszły w modę wszędzie testy antygenowe i tutaj trzeba powiedzieć, że ten próg czułości, który jest przyjęty przez nasze rozporządzenie 90%, już sam siebie pokazuje, że 10%, czyli 1 na 10 jest fałszywy, natomiast mamy doświadczenia pewne z aktywności słoweckiego rządu, który zarządził badanie całej populacji powyżej 10 roku życia. Tam przyjęto bardzo wysoki próg i czułości i swoistości, powszechnie uznawany za nierealny, ale też oni, jeżeli jest w regionie powyżej 0,7% testów dodatnich, no to powtarzają te testy. I to ma na celu automatyczną samo kwarantannę ludzi, którzy mają test dodatni. To jest pewien sposób rozwiązania właśnie sytuacji wynikającej z natłoku ludzi, którzy wymagają decyzji, a system państwowy nie potrafi tej decyzji zapewnić, no właśnie choćby z powodu braku pracowników. W związku z powyższym, jeżeli ktoś się zgłasza na test, ma wynik dodatni, ma się sam poddać kwarantannie. To jest niegłupi pomysł. Brytyjczycy teraz przychodzą po rozum do głowy w Liverpoolu na przykład i podobne badania chcą uruchomić, no ale trzeba powiedzieć, że jeżeli jest test swoistości około 98%, to w użyciu do populacji, w której jest co dziesiąty zakażony, 2 na 10 testów pozytywnych jest fałszywych. Więc te testy przeglądowe zawsze pociągają za sobą ryzyko niewłaściwego zakwalifikowania pacjenta z konsekwencjami oczywiście. Ja nie mówię o tym, że ktoś może dostać zawału z powodu tego, że się dowiedział, że jest zakażony, albo też ktoś się dowiedział, że nie jest zakażony, a faktycznie jest i przenosi na rodzinę, ale przecież też to wynika z samej specyfiki testu, jak i też sposobu pobrania, bo przecież nie zapominajmy, że sposób pobierania, czyli nie z nosogardzielia skąd inąd, z dowolnego miejsca, co jest możliwe przy pośpiechu, przechowywanie fatalne w złych warunkach, odczytywanie zbyt późne, jak najbardziej wpływa negatywnie na wyniki testu, więc każdy detal, jak to zwykle w epidemiologii, musi być dokładnie rzetelnie sprawdzony, skontrolowany wielokrotnie po to, żeby wyciągać naprawcze wnioski w stosunku do każdego elementu systemu, bo inaczej otrzymujemy fałszywe wyniki.
Najwyraźniej te elementy do siebie nie pasują, o czym pan wspomniał. Pytanie, bo aktualnie już blisko 50% wszystkich w Polsce wykonywanych testów daje wynik pozytywny. Już zostawmy to obarczenie błędem tych testów, ale co to oznacza, bo ta statystyka wzrasta. To znaczy, że bardziej celowo badamy, że trafiamy bardziej w tych zakażonych, czy po prostu, że wszyscy stajemy się coraz bardziej zakażeni koronawirusem?
Ja bym z drugiego końca wyszedł. Mianowicie bym wyszedł z tego punktu widzenia, który się wynika z oglądania statystyk w ogóle umieralności Polaków. Jak wiemy, no jedną trzecią przyrosła ta umieralność w stosunku do lat poprzednich w ostatnim okresie. Do tego dochodzi przyrost umieralności na milion populacji z powodu samego COVID. On w naszym kraju na wczoraj według danych przekazanych oficjalnych wynosi 138%, czyli o 38% wzrosło w stosunku do okresu sprzed dwóch tygodni obciążenie zgonami naszej populacji. W związku z powyższym, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to zastanawiamy się, jak doprowadzić do obniżenia przecież tego, co jest zero-jedynkowe, czyli zgonu, liczby zgonów na milion ludności, i w tym momencie szukamy po kolei ścieżek, które mogą nam ułatwić obniżenie tych właśnie parametrów.
Więc jakimi ścieżkami należy kroczyć?
No więc wydaje mi się, że przede wszystkim należy zagwarantować ludziom bezpośredni dostęp w sytuacji kryzysowej, a więc taki, która się wiąże z obniżeniem natlenienia poniżej 95% krwi obwodowej, dostęp do interwencji medycznej. I to, co rząd robi, że poklasyfikował i zróżnicował różne stany przebiegu COVID na bezobjawowe czy skąpoobjawowe, które nawet te skąpoobjawowe mogą w samoizolacji domowej przebywać, ale powinny być obserwowane, jeżeli chodzi o przebieg zakażenia, i w chwili kryzysu powinny mieć natychmiastowy dostęp do ratowania życia. I potem te szpitale, które są interwencyjnymi szpitalami, jak najbardziej te są potrzebne, nie zapominając, zważywszy na wzrost w ogóle umieralności, na którą się składa z powodu COVID oraz przez COVID, nie zapominając o tych wszystkich stanach, które wymagają ratowania życia, a nie są związane bezpośrednio z COVID-em. Mało tego, chcę dodać, że przecież jeżeli się opowiada nieustannie, że są choroby współistniejące, i COVID, i to jak było jakieś obciążenie tych pacjentów, którzy mają te choroby współistniejące, to jest z punktu widzenia pacjenta raczej niesłuszne, bo on ma prawo żyć. Nawet jeśli ma nowotwór złośliwy, to ma prawo do tej 5-letniej przeżywalności, która była przed epidemią COVID, podobnie ze wszystkimi kryzysami typu zawał czy udar.
W takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Z ostatniej chwili resort zdrowia przygotowuje nowe rozporządzenie. Jak wynika z projektu, przewidywane jest, aby identyczne uprawnienia a propos przepisywania, a propos wysyłania ludzi na testy trafiły także do lekarzy i felczerów, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. Czy to cokolwiek zmienia?
Obawiam się, że mamy dokładnie tę sytuację, jaka była po II wojnie światowej. Też wtedy były szkoły felczerów o to, żeby zaspokoić potrzeby niezaspokajalne przez wymordowanych przez okupantów lekarzy. I mamy teraz sytuację epidemii. Każdy, wszystkie ręce na pokład, to znaczy też nie te ręce specjalnie wykształcone czy poddane procesowi edukacji zawodowej wystarczająco długo, tylko przez wszystkie, które mogą człowiekowi pomóc uratować życie. Więc jak najbardziej jest to słuszne, że się angażuje wszystkich możliwych ludzi do ratowania życia. Na pewno jest to sytuacja wymagająca szczególnych rozwiązań i nie ma dyskusji co do tego, żeby każdy, kto ma możliwości pomagania ludziom umierającym, no przecież powiedzmy sobie szczerze, mógł być zastosowany w systemie.
I tym pozytywnym akcentem zakończymy. Dziękuję serdecznie. Doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia, był gościem Kuriera w samo południe. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.
Wszystkiego dobrego. Zdrowia życzę.